Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W dzisiejszym programie powracam do omawiania szkodliwości plastików. Na życzenie radiosłuchaczy, zwłaszcza, że zgodnie z najnowszą wiedzą, plastiki stanowią poważne zagrożenie dla środowiska i ludzkiego zdrowia. Wprowadzane są ogromne ilości plastików, a szczególnie mikroplastików, szczególnie do systemu kanalizacyjnego. Mianem mikroplastików albo mikrogranulek plastikowych określane są syntetyczne, niebiodegradowalne cząstki plastiku o wielkości poniżej 5 mm, jakie stanowią produkty chemii gospodarczej i kosmetyce, gdzie mikroplastiki wykorzystywane są głównie do produkcji peelingów, różnego rodzaju żeli do mycia, nie tylko ciała i twarzy, także pasty do zębów jako składnik pełniący funkcję ścierną, a także matującą, zmętniającą lub mającą walory estetyczne, takie jak brokat. Mikrodrobiny plastikowe zanieczyszczające zbiorniki wodne tworzą się także wskutek rozpadu pod wpływem promieniowania ultrafioletowego lub mechanicznego ścierania wszelkich produktów, które są wytwarzane z tworzyw sztucznych, w tym pływających w oceanie plastikowych śmieci, które dostają się do wód już w takiej postaci. Niestety współczesne stosowanie systemy oczyszczania ścieków nie są wyposażone w filtry zatrzymujące mikrocząsteczki plastiku i jaki bywa pochłaniany jako pokarm, przedostając się do organizmów zamieszkujących morza i oceany. Poza urazami fizycznymi układu pokarmowego, mikroplastiki mogą niekorzystnie wpływać na procesy fizjologiczne zwierząt, a także ludzi, chociaż badań dotyczących ludzkich organizmów jest niewiele. Plastik wynaleziono w XIX wieku, zaczęto go produkować masowo w latach 50. XX wieku i w ciągu ostatnich 15 lat wielkość produkcji rosła w ciągu zaledwie 65 lat. Powstało ponad 8 miliardów ton plastiku, a ponad 6 miliardów ton zamieniono w odpad. Do europejskich zbiorników wodnych trafia 15 600 ton plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku, a ta ilość odpadów ma wynieść jeszcze te połowowe plastiki 26 600 tysięcy ton. Co roku w Europie do morza wrzucanych jest 150 tysięcy ton plastiku w skali świata. Do oceanu wrzuca się 8 milionów ton co roku. Jeśli sytuacja według prognostyków nie ulegnie poprawie, w 2050 roku w oceanach będzie więcej tworzyw sztucznych niż ryb, co dotyka jednak nie tylko ryb, ale także innych zwierząt morskich, żółwi, ptaków, baleni, skorupiaków, które pochłaniają tworzywa sztuczne, co ma katastrofalne skutki dla ich przetrwania, a jak powiedziałam, nieznane jeszcze skutki zdrowotne dla ludzi. W maju 2018 roku Komisja Europejska złożyła wniosek ustawodawczy dotyczący przedmiotów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Wprowadzono szereg środków, wychodząc z inicjatyw niektórych państw i regionów, uzupełniono, wzbogacono, ujednolicono tak zwane podejście wspólnotowe. To była dyrektywa z 2015 roku, która dotyczyła zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy. Komisja skupiła się na 10 głównych źródłach mikroplastików znajdujących się w morzach czy na plażach europejskich. Głównie chodzi o zakaz stosowania sztućcy, widelców, noży, łyżeczek, pałeczek, talerzy plastikowych, słomek, mieszadełek do napojów, patyczków, do balonów i innych tego typu produktów, także kubków na napoje. Taki system sprawdził się w W przypadku zaplanowanego zakazu stosowania lekkich plastikowych torek na zakupy o grubości do 50 mikronów i stąd zmiany w prawie i zapewnienie, że do 2025 roku dojdzie do zbiórki przynajmniej 90% butelek na napoje i dojdzie do rozszerzenia systemu odpowiedzialności producenta na wszystkie kategorie produktów, o których mówiłam, które są wymienione w tej dyrektywie, z wyjątkiem aplikatorów i tamponów i podpasek. Ta rozszerzona odpowiedzialność obejmuje ponoszenie kosztów zbierania, sprzątania odpadów także oraz środków służących podnoszeniu świadomości społeczeństwa. Za chwilę będę kontynuować. W 2012 roku w Holandii rozpoczęto strategię przeciwko stosowaniu mikroplastików w kosmetykach, jaka została przedstawiona następnie w Zielonej Księdze opublikowanej w 2013 roku przez Komisję Europejską, w której mikroplastikom poświęcono uwagę, informując o ogromnym zanieczyszczeniu środowiska i zawartość mikroplastiku w wodzie jest czasem wyższa niż zawartość planktonu według piśmiennictwa. Mikrodrobiny plastiku z dodatkami chemicznymi mogą dostawać się, jak już mówiłam, w dużych ilościach do układów pokarmowych zwierząt i ptaków. Po opublikowaniu tej zielonej księgi poszczególne kraje Unii wprowadzają regulacje całkowitego zakazu stosowania mikroplastików, zwłaszcza w produktach kosmetycznych i w detergentach, także dotyczy to Stanów Zjednoczonych. Potrzebne jest także właściwe określenie zawartości mikroplastiku, gdyż często błędnie określa się mianem mikroplastiku wszystkie syntetyczne polimery, które są stosowane w produktach kosmetycznych. Nie każdy polimer będący składnikiem kosmetyku jest mikroplastikiem. Jednym z surowców, które należą, jest polietylen, który jest polimerem składającym się z identycznych monomerów. Polietylen wysokoczęstoczkowy stosowany jest w kosmetykach w postaci właśnie mikrogranulek, natomiast polimery niskocząsteczkowe pełnią w kosmetykach funkcję wiążącą, wypełniającą i stabilizującą, która ma regulować lepkość, chociaż do tej pory nie opublikowano oficjalnej listy polimerów, które należałoby uznać za mikroplastiki. Co prawda podjęto się stworzenia takiego wykazu potencjalnych polimerów, które mogą występować w postaci mikrogranulek. Opracowano także niektóre, zwłaszcza Niemcy, opracowali listy potencjalnych mikroplastików i wymieniane są tam polietylen, polipropylen, kopolimer i inne. Zostały opublikowane nawet także niektóre nazwy kosmetyków, które zawierają mikroplastiki, co znacznie ograniczyło wprowadzenie ich na rynek. Plastiki niszczące i zanieczyszczające środowisko wodne podzielono ze względu na ich pochodzenie oraz wielkość i wyróżnia się odpady plastikowe, mikroplastiki, czyli jak mówiłam, fragmenty tworzyw sztucznych mniejsze niż 5 mm oraz nanoplastiki, czyli fragmenty plastiku jeszcze mniejsze, które mogą już przenikać do komórek. Co jest tym bardziej groźne, że nie mamy jeszcze badań, jeśli chodzi o ludzi. Plastik jest materiałem o wszechstronnym zastosowaniu. Początek tworzyw sztucznych, przypomnę, sięga roku 1862, kiedy po raz pierwszy na wystawie w Breningen przedstawiono celuloid zbudowany z nitrocelulozy, parkesinę, organicznego związku otrzymywanego z drzewa kamforowego kamfory. W roku 1907 patentowano inny bakielit, żywicę fenolową, formaldehydową. Pierwszy w pełni sztuczny materiał, który do tej pory wykorzystywany jest w przemyśle elektrochemicznym. Obecnie jednak najpowszechniejszym rodzajem plastiku jest polichlorek winylu. Od 30 lat XX wieku już wytwarzany na skalę przemysłową. Także istnieje aktualnie ponad 700 rodzajów tworzyw sztucznych dzielonych na tak zwane termoplastyczne, czyli ulegające deformacji podczas ogrzewania, i termoutwardzalne. Do pierwszego należy polipropylen, poliwęglan, natomiast żywice poliestrowe lub akrylowe, ester winylowy, silikon czy poliuretany są tworzywami należącymi do termoutwardzalnych. Jak mówiłam, corocznie wzrasta produkcja plastików. W 2015 roku wynosiła ona 322 miliony ton na świecie i 58 milionów ton w Europie. W 2016 na świecie wyprodukowano już 380 milionów ton tworzyw sztucznych, a w Europie 60 milionów ton. Obecnie coraz częściej dochodzą informacje o negatywnych aspektach tworzywa sztucznego, jakie często traktowane jako produkty jednorazowe zanieczyszczają środowisko, pozostając w zależności od rodzaju tworzywa. Według badaczy nawet 1000 lat mogą kumulować się na dnie oceanów, w lasach czy na wysypiskach odpadów. Zwłaszcza te małe, poniżej 5 milimetrów, zaliczane do mikroplastików, mogą, jak już mówiłam, zalegać w organizmach żywych. Negatywny wpływ na organizmy żywe mają nie tylko plastik, ale powstające podczas rozpadu tworzyw sztucznych różnego rodzaju substancje szkodliwe, takie jak bisfenol A, ftalany, fenole, kadm, ołów, triklosan, a także niektóre jak bisfenol A zwiększające ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. Ftalany czy DEHP mają, jak wiadomo, już negatywny wpływ na rozrodczość. Z kolei oktylofenol, monylofenol są określane jako zaburzacze endokrynne, czyli zaburzające gospodarkę hormonalną organizmu. Związki mogą się kumulować, jak już mówiłam, co określono mianem biomagnifikacji, najbardziej zagrażającej ludziom. Negatywne skutki oddziaływania plastików podczas degradacji mogą być także z uwalnianiem do środowiska małych, ścierających się fragmentów, na powierzchni których dochodzi do adsorpcji związków toksycznych, niebezpiecznych dla zdrowia. Gdy wzrasta ilość tego mikroplastiku, wzrasta także powierzchnia absorpcyjna tych związków chemicznych. Prawdopodobnie ponad 80% światowych zasobów wody według piśmiennictwa jest zanieczyszczonych mikroplastikiem, co wskazuje na globalne zagrożenie, dlatego wprowadzono regulacje segregowania odpadów i o historii i regulacjach prawnych powiem za chwilę. Jeszcze raz powracam do punktu odniesienia, którą jest dyrektywa z 2015 roku, która dotyczy lekkich plastikowych toreb na zakupy, które miały być wyeliminowane i przewidziano ujednolicone środki zmniejszania zużycia przez 2 do 3 lat w zależności od prawa krajowego. W jednym ze sprawozdań w parlamencie opisano taką selektywną także zbiórkę butelek plastikowych. Państwa członkowskie powinny wybrać jak najbardziej skuteczny system dla siebie, tak by butelka plastikowa zyskała wartość rynkową, aby zachęcić także konsumentów do oddawania tych butelek w punktach sprzedaży, sortowania. Komisja również wyznaczyła selektywną zbiórkę butelek plastikowych najpóźniej do 2025 roku. Ma być zbierane 90% takich butelek. Według unijnego sprawozdania państwa członkowskie powinny również zobowiązać się do wprowadzenia zbierania niedopałków, przyjmując optykę profilaktyki za przykładem Włoch, które wprowadziły wysokie kary pieniężne dla palaczy, którzy rzucają niedopałki na ziemię albo wrzucają je do kanalizacji. Jest to dość ważny instrument polityki ochrony środowiska i komisja ma zamiar uzupełniać te dane w następnych latach. Od 1 kwietnia 2018 roku także w Polsce we wszystkich gminach obowiązują takie procedury segregacji polegające na oddzieleniu odpadów na 5 frakcji: szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne i odpady biodegradowalne, co pozwoli na zwiększenie odbioru tych odpadów przeznaczonych do recyklingu. Bardzo ważne jest także oczywiście zwiększenie świadomości. Dane z 2016 roku dla Europy wskazują, że zaledwie składowanych jest około 30% wyprodukowanych tworzyw sztucznych, a ponad 40% wykorzystywanych jest do pozyskiwania energii, gdyż plastiki mają wysoką wartość opałową. Uważa się, że tworzywa sztuczne mogą nawet zastąpić paliwa kopalne w procesach przemysłowych. Odpady podawane recyklingowi stanowią około 32%, jakie są sortowane i przetwarzane na granulat, z którego produkowane są różne wyroby, także ubrania, obuwie czy opakowania plastikowe. Przetworzony plastik wykorzystuje się także w budownictwie, może być wykorzystywany w rolnictwie i w przemyśle motoryzacyjnym. Pojawiły się doniesienia w badaniach przeprowadzonych przez Japończyków, którym udało się wyizolować bakterie, które zdolne są do degradacji i asymilacji polietylenu. Badania trwają. Zobaczymy, jakie będą skutki tychże badań. W procesie edukacji podkreślona jest także oczywiście rola mediów o przekazywaniu informacji o negatywnych skutkach złego użytkowania plastików i ich składowania. W ciągu 6 lat ekspedycji naukowcy odkryli, jak już mówiłam, że w oceanach świata krąży ponad 5 miliardów fragmentów plastiku o całkowitej masie 268 tysięcy ton. Z powodu spożycia tworzyw sztucznych lub zaplątania w elementy plastikowe giną oczywiście zwierzęta, różne organizmy. Wymienianych jest aż 550 gatunków. Żółwie, foki i inne zwierzęta zaplątują się we fragmenty sieci. Wiele organizmów morskich mylnie uznaje plastik za pożywienie, spożywając go i w ten sposób ginąc z głodu, gdyż plastik zalega w ich przewodzie pokarmowym. Trwałe zanieczyszczenia organiczne odkładać się mogą także w tkance tłuszczowej. Jak już mówiłam, zaburzając szczególnie funkcjonowanie układu hormonalnego i odpornościowego, a nawet powodując choroby nowotworowe. Stwierdzono, że drobinki mikroplastiku pochłaniane są przez fitozooplankton, bezkręgowce wodne żyjące w strefie przybrzeżnej. Drobinki plastiku mogą wnikać także do organizmu zwierząt przez układ pokarmowy i oddechowy. Podczas gdy wydalanie resztek pokarmu organicznego trwa około 2 dni, cząstki mikroplastików w przewodzie pokarmowym mogą zalegać 2 tygodnie i dłużej, co może powodować uczucie ciągłego nasycenia, zmniejszenie pojemności przewodu pokarmowego i zagłodzenia zwierzęcia. Spożywanie cząstek plastiku prowadzi u ptaków do zmniejszenia łaknienia, obniżenia także poziomu hormonów sterydowych, blokowania wydzielania enzymów trawiennych, do opóźnienia cyklu owulacyjnego ze zmniejszeniem reprodukcyjności. Jeśli takie zmiany występują u zwierząt i są już badane, prawdopodobnie podobne występują u ludzi. Ponadto badania wykazały spadek zawartości lipidów w tkance mięśniowej ptaków, w których ciałach stwierdzono średnią albo wysoką zawartość drobinek mikroplastiku w porównaniu do ptaków wolnych od cząstek tworzyw sztucznych. Zagłodzenie ptaków z powodu wchłaniania tychże mikroplastików może być również pośrednie, czyli nie wynika z konsumpcji, ale z spożywania drobin plastików pochłoniętych przez organizmy spożywane, na przykład przez ptaki. Cząstki mikroplastików mogą być także w organizmie izolowane przez tkankę. W wyniku tego tworzą się otorbienia tychże plastików, które mogą zaburzać funkcjonowanie narządów wewnętrznych. Ponadto ze względu na przewlekłą obecność mikrodrobin tworzyw sztucznych w układzie pokarmowym organizmu, substancje chemiczne występujące tam wydzielają różnego rodzaju związki do tkanek, zwłaszcza szkodliwe są ftalany, które są dodawane jako substancje zmiękczające, ułatwiające przenikanie np. kremu w głąb skóry albo utrzymujące zapach danego kosmetyku. Nie tylko takie substancje, z których wykonane są polimery tworzyw sztucznych, mogą być szkodliwe dla organizmów żywych, ale wszelkie drobinki mikroplastiku powstałe z większych fragmentów. Za chwilę opowiem jeszcze o szkodliwościach metali ciężkich, które również zawarte są w tychże plastikach. Kadm cechuje łatwe wchłanianie do organizmów żywych i biokumulacja, szczególnie u młodych osobników zwierząt, wykazują zdolność przyswajania znacznie większą niż osobniki starsze, co może wpływać na ich rozwój i zdolność do reprodukcji. Ostre zatrucie kadmem może objawiać się podwyższeniem temperatury ciała, spłyceniem oddechu, ogólnym osłabieniem, aż po niewydolność oddechową prowadzącą do zgonu. Podczas gdy przewlekłe zatrucie kadmem może przez dłuższy czas, nawet do roku, przebiegać bezobjawowo, po czym dochodzi do braku łaknienia i ogólnego osłabienia organizmu. Uszkodzeniu ulegają także narządy i układy, przez które zachodzi transport tego metalu oraz w których dochodzi do akumulacji, czyli zwłaszcza jelita, układ krwionośny, także wątroba, nerki, układ kostny czy układ rozrodczy. Zatrucie kadmem może prowadzić do odwapnienia i deformacji kości, z zaburzeniem wchłaniania wapnia, niedokrwistości czy niepłodności, zmian nowotworowych będących skutkiem procesu zapalnego wywołanego przez toksyczne właściwości kadmu oraz jego antagonistycznego działania wobec wchłaniania lub transportu innych jonów, przede wszystkim cynku, niezbędnego do funkcjonowania enzymu odpowiedzialnego za wbudowywanie tyminy do kwasu dezoksyrybonukleinowego. Wpływ kadmu ma wpływ na ptaki także w sposób pośredni. W komórkach roślinnych, w tym w komórkach fitoplanktonu, kadm powoduje różnego rodzaju zaburzenia, zwłaszcza fotosyntezy, przemiany związków azotowych, zmiany przepuszczalności błon komórkowych czy zaburzenia struktury DNA, co jest związane z ryzykiem występowania nowotworów. Podobne działanie na komórki roślinne wykazuje nadmiar jonów ołowiu, który może powodować zaburzenia ekosystemu morskiego, również z wpływem na zwierzęta morskie. Ołowica objawia się porażeniem mięśni, zaburzeniami neurologicznymi, zaburzeniami w czynności układu oddechowego, krwionośnego, sercowo-naczyniowego, nerek czy wątroby, zaburzeniem funkcji rozrodczych oraz deformacją kości. toksyczne działania tychże metali, kadmu, chromu, ołowiu na narządy i układy organizmu, które się kumulują, prowadzą oczywiście do wyniszczenia organizmu. Poza tym na cząstkach mikroplastiku mogą osadzać się i ulegać koncentracji także inne toksyczne związki, jakie występują w tychże plastikach. Wymieniane są różnego rodzaju zanieczyszczenia organiczne, dioksyny, polichlorowane bifenole, wielopierścieniowe węglowodory i wiele innych, w tym także pestycydy. Szkodliwe działanie DDT stwierdzono przede wszystkim w odniesieniu do zmniejszenia populacji drapieżnych ptaków lądowych w wyniku indukcji przez tą substancję zaburzeń w ich gospodarce wapniowej. Wykazano, że nonylofenol pobudza, indukuje, prowadzi do uszkodzenia materiału genetycznego krwinek białych w szpiku kostnym, do także uszkodzenia śledziony, płuc, wpływa także na układ hormonalny i w związku z tym na zdolności rozrodcze zwierząt. Dioksyny natomiast mają działanie rakotwórcze, podobnie mogą odkładać się w tkance tłuszczowej. Im dłużej dany fragment plastiku przebywa w zanieczyszczonym środowisku wodnym, tym większa staje się jego zdolność do magazynowania substancji szkodliwych. Nie tylko substancje nieorganiczne i organiczne, ale również całe organizmy żywe mogą osadzać się na powierzchni tychże mikrogranulek plastiku. Zespół organizmów zasiedlających powierzchnię unoszących się na wodzie tychże tworzyw sztucznych określano jako plastisfera. Powierzchnię mikroplastiku pokrywa fitoplankton, różnego rodzaju glony zasiedlają ten plastik, także bakterie, grzyby, okrzemki, bezkręgowce. Wykazano, że znajdują się w tej plastisferze różnego rodzaju bakterie chorobotwórcze. Także algi osadzające się na powierzchni plastiku mogą się przenosić na duże odległości i powodować zatrucie środowiska wodnego. Przytwierdzenie się do organizmów żywych, do cząstek mikroplastiku wpływa na przenoszenie się poszczególnych taksonów na dalsze odległości, co skutkuje zmianami w składzie gatunkowym organizmów wodnych, a to prowadzi również do zaburzenia równowagi ekosystemowej. Przez cząstki mikroplastiku, które opadną z kolei na dno zbiornika, zaburzona może zostać także wymiana gazowa między osadami a wodą. Natomiast unoszące się w niej drobinki tworzyw sztucznych mogą być absorbowane przez komórki roślinne, wymieniany już fitoplankton, i to z kolei prowadzi do zaburzenia fotosyntezy. Również to zjawisko może oddziaływać na dostępność tlenu dla organizmów wodnych, nie pozostawiając bez wpływu na bazę pokarmową ptaków morskich. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu częściowo przypomnieć o szkodliwości plastiku i potrzeby profilaktyki w tym względzie. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.